Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Janka, który będzie nam towarzyszył, realizował dźwięk. I mamy dzisiaj gości z Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest z nami ksiądz dr Wiesław Jankowski, wykładowca na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Witam Państwa. Szczęść Boże.
Także duszpasterzem rodzin. I pan dr Andrzej Mazan, wieloletni wykładowca na Wydziale Studiów nad Rodziną, także z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Fundacji Maksimum do spraw edukacji domowej.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Witamy. I ksiądz Robert Szczuraszek, jest też z Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny w Łomiankach. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj podejmujemy temat: rodzina buduje więzi społeczne oparte na wierze.
Proszę Państwa, czy to taki wydumany temat, może nie na dzisiejsze czasy, ale proszę pomyśleć, co się dzieje ze społeczeństwem, naszym społeczeństwem, jeżeli te więzi nie są oparte na wierze, no po prostu dzieje się źle. Widzimy, mamy dużo zastrzeżeń co do naszego życia wspólnotowego, narodowego, ale gdzie się te więzi kształtują? Ano w rodzinie. A rodzina, wiadomo, jak w tej chwili jest traktowana. W ogóle powinno jej nie być, bo przecież jest źródłem wszystkich najgorszych zagrożeń, upośledzeń, gdzie jest ucisk, prześladowanie. W ogóle jest niepotrzebna według kreatorów nowego świata. No więc czy to jest prawda? To rodzina buduje więzi. Od małego dziecka się tego uczy. I to nie byle jakie więzi, tylko właśnie więzi oparte na wierze, na naszej wierze. W ten temat, jak już tutaj żona mówiła, wprowadzą nas zacni goście, których serdecznie witamy, i oddaję głos najpierw panu doktorowi Andrzejowi Mazanowi, tak?
Bardzo proszę. Znaczy, ja spróbuję zacząć ten temat, który jest tematem głębokim, bo z jednej strony dotykamy tutaj takiego, można byłoby powiedzieć, osadzenia w tradycji. Bo gdy spojrzymy na dziedzictwo, w którym jesteśmy zanurzeni, czy z którego korzystamy, w którym jesteśmy wychowywani, mówię o polskości, mówię o dziedzictwie polskim, mówię również o dziedzictwie wiary, która przez tą polskość została przesączona i przekazana w takim, jeżeli spojrzymy właśnie na tradycję i na łańcuch pokoleń, dzięki któremu my, jako rodzina, moja rodzina, ale każdy Polak może korzystać, można by powiedzieć, z ogromnego zbiornika tego, że ta wiara, która ukształtowała polskość, a ta polskość jest czymś absolutnie wyjątkowym, jest czymś przepięknym, dlatego że ona jest cały czas ukierunkowana w stronę Boga. Jest coś niezwykłego w tym dziedzictwie, w tej tradycji, w tym bogactwie, w tym skarbie niesionym przez naród polski, który jest zwrócony w stronę Boga. Dlatego że Bóg, zarówno w społeczeństwie, jak i przede wszystkim w rodzinie, zapewnia nie tylko azymut, jest nie tylko kierunkiem, ale jest również źródłem moralnego porządku, jest źródłem ofiarności, jest źródłem właściwej postawy w stosunkach między osobami. Tutaj jest, żyjemy, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, dosyć dramatycznej sytuacji, w której usiłuje się sprowadzić rodzinę do źródła wszelkich patologii, zła, przemocy. Przecież gdy spojrzymy na wszystkie inne środowiska, to właśnie wszystkie inne środowiska generują te rzeczy, które się przypisują rodzinie. To rodzina jest obroną, najgłębszą obroną człowieka. to w rodzinie poczyna się dziecko, to dziecko poczyna się z miłości. To rodzina jest miłościotwórcza. Jest, można by powiedzieć, samej genezy rodziny, która polega na miłości, a więc na pewnej dobrowolnej postawie, którą człowiek okazuje wobec innego człowieka, na pewnej ofierze złożonej z siebie, której wzorcem jest oczywiście Bóg. Bóg prawdziwy, Chrystus, jest czymś niezwykłym, że tylko w ten sposób ten człowiek może przez rodzinę chrześcijańską, można by powiedzieć, wejść w pełnię człowieczeństwa. Gdy myślę o swojej rodzinie, a dodam, że rodzina, że w małżeństwie jesteśmy już 36 lat, że mamy 8 dzieci, to od samego początku jest coś niezwykłego w tym, że nasze dzieci mogły wzrastać w wierze. Im starszy jestem, im bardziej, można by powiedzieć, dotykam więcej, czy przeżywam więcej spraw rzeczywistości, tym głębsza jest moja wdzięczność za to, że mogliśmy kształtować i wychowywać nasze dzieci w wierze. Jest tutaj jeszcze jeden aspekt, prawda? Ponieważ wszyscy jesteśmy dzisiaj w jakiś sposób związani z Instytutem Życia Konsekrowanego Najświętszej Rodziny. Otrzymaliśmy, można by powiedzieć, i jeszcze tu jeden aspekt taki, prawda, że otrzymaliśmy wielką pomoc od Kościoła w Polsce do tego, żeby przeżywać wiarę i żeby umocnić wiarę i żeby żyć miłością Chrystusową w rodzinie. Ja tylko dodam, że w ten sposób ta rodzina, która wchodzi w tajemnicę Ewangelii, wchodzi w tajemnicę Boga, ona, można by powiedzieć, kształtuje ducha ofiary. Ja bym to powiedział taką bardzo głęboką i prostą tezę. Rodzina chrześcijańska jest źródłem odnowy społeczeństwa. Jest właściwie, można by powiedzieć, tą rodziną, tą kolebką, tym tyglem, w którym kształtuje się społeczeństwo. Bo tak jak tutaj pan redaktor zauważył, no wyobraźmy sobie życie bez wiary. Wiara, która odsłania tajemnicę Boga, która uczy zaufania Bogu, która daje miłość Bogu, która ubogaca i daje realne łaski do tego, żeby stawać się człowiekiem, jest czymś, można by powiedzieć, największym skarbem, którym możemy przekazać. Jak ja sobie przypomnę te początki, to jest absolutnie wzruszające. Od strony rodzicielskiej pierwsze słowa modlitwy, pierwsze słowa zwrócenia się dziecka do Boga. Wtedy, gdy myśmy ich uczyli, czytając różnego rodzaju fragmenty Pisma Świętego, wtedy, gdy uczyliśmy ich zwracania się ku Bogu, to jest wielki dar rodziców. Można byłoby mówić coś niezwykłego. Wtedy, gdy można powiedzieć dziecku o Bogu, o tym, kto jest jego największym przyjacielem, kto jest jego wyzwolicielem, kto jest jego przewodnikiem i kto jest tym, kto go umacnia we wszystkich ich jego działaniach.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Andrzej Mazan zabierał głos i ksiądz doktor Wiesław Jankowski.
Kościół ma swoje bogactwo. Dotyczy ono także różnych środowisk, w których zauważa się doniosłość małżeństwa, rodziny, może nawet w jakimś głównym tytule czy zamiarze duszpasterskim nie zawsze jest to deklarowane. Wielkim wrażeniem kiedyś dla mnie, na mnie odbyła się obecność na placu Świętego Piotra w Rzymie w 1994 roku rodziny. Obecność wielu rodzin na spotkaniu z błogosławionym Janem Pawłem II i wydaje się, że wtedy większość stanowiły rodziny neokatechumenalne. Ja słyszałem o jednej z nich, takiej rodzinie, która już powiedzmy odbyciu całej swojej formacji na drodze, jak to mówią, została wysłana z misją do Japonii bodaj. Zamieszkali tam, języka pewnie nie znali. Trzeba było się w tamtym kontekście jakoś powoli zakorzenić, oswoić. I w takich okolicznościach, chociaż po tylu latach formacji, dopadł ich duch kłótni, nazwijmy to tak. To nie była byle jaka to nie były byle jakie kłótnie, one były słyszalne, że tak powiem, w tym całym domu tam, przynajmniej w tej klatce schodowej. No i kiedy to się przedłużało i było takie dla nich dotkliwe i nie znajdowali żadnego sposobu na wyjście z tej sytuacji, wydawało im się, że wszystko przegrali. Rozpoczęli więc procedurę wycofywania się stamtąd i przygotowanie do powrotu do swojej ojczyzny. Kiedy sąsiedzi spostrzegli i zinterpretowali przenoszenie różnych sprzętów, mebli jako przygotowania do wyprowadzki, zaprotestowali. I ciekawa była racja, powód tego protestu. Nie odchodźcie od nas. No cóż z tego, że się kłócicie, ale dla nas jest intrygujące to, że wy się kłócicie, ale wciąż jesteście razem. Okazało się, że nawet kłótnia nie zawsze konstruktywna czy sensowna, bo nie wiadomo jak to tam było, może stać się w rękach Pana Boga takim darem dla środowiska, które podziwia wierność, jedność, trwałość tego małżeństwa i tej rodziny. Te wartości, którym sama nie może sprostać. Może dawno już je porzuciła. Widzi jako to coś jako znak nadziei. Muszę powiedzieć, że dla mnie jest to szokująco pozytywne świadectwo. Bo to prawie, że jest walka o nowy ład międzynarodowy. Służę takim przykładem, o którym mi opowiadano w naszym domu. I to jest dla mnie coś bardzo, bardzo pozytywnego.
Tak, dziękuję bardzo.
Ja tu dopowiem do wypowiedzi księdza Wiesława. Mianowicie, że rzeczywiście dziecko przychodząc na świat w rodzinie chrześcijańskiej otrzymuje pewien niesłychany dobrobyt. Mianowicie ono widzi w swoich rodzicach, że człowiek jest zdolny do decyzji, które obejmują całe życie. Że człowiek jest zdolny do miłości, z której się nie wycofa. Że człowiek jest zdolny do wierności i do trwałości przez całe swoje życie. I można by powiedzieć, że to jest najgłębszy skarb rodziny chrześcijańskiej. Zdolność, pokazanie wolności ludzkiej, polegającej na tym, że on świadczy o sobie, tak jak tutaj, wracając do tego przykładu, dosyć takiego, można by powiedzieć, trudnego, ale oczywiście kłótnie czy trudne sprawy również w rodzinie są rozwiązywane. Natomiast wracam do tego, że rodzina uwidacznia to, co podkreślam, największą wolność człowieka, czyli zdolność do decyzji na całe życie. Zdolność do decyzji, która jest decyzją miłości, która jest decyzją wierności, która jest decyzją czystości, która jest decyzją opartą o prawdę. Tak jak my mówimy, bo prowadzimy z żoną również kursy przedmałżeńskie, wchodząc w małżeństwo, wchodzicie w przestrzeń czystą. Tam nie wolno skłamać, tam nie wolno zdradzić, tam nie wolno opuścić. To jest niesłychana szkoła relacji społecznych.
Dziękuję. Kto jeszcze z księży chce dopowiedzieć? Ksiądz profesor.
Rodzina uczy jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, że każda osoba jest niezastępowalna. Jeżeli by w tym przykładzie rzecz wyglądała tak, że ktoś się wyprowadza albo sprowadza sobie na, w miejsce, prawda, osoby, z którą żył całe życie dotychczasowe, kogoś innego, to byłby sygnał bardzo niedobry, że osobę można wymienić tak, jak się wymienia rzecz. Ale tam nic takiego, o nic takiego nie chodziło. Rodzina właśnie tego uczy, tej godności, niezbywalnej godności i tego, że każda osoba jest darem Bożym, niezbywalnym, który trzeba szanować, który trzeba z wdzięcznością przyjąć. Na tym polega miłość. Jeśli natomiast dziecko otrzyma od rodziców sygnał, prawda, bo sobie tatuś zmienił, prawda, albo odwrotnie, to on może się poczuć zagrożony, że on kiedyś też może zostać potraktowany jako ktoś wymienialny, że kogo można zastąpić, jak jakąś część maszyny, prawda, którą się wymienia, bo coś nie działa.
I te więzi oparte muszą być właśnie na wierze, bo jeżeli byśmy w jakiś inny system wartości czy antywartości weszli, no to to już nie będzie miłość, to już będzie moje musi być na wierzchu, ja zawsze mam rację, wy musicie mnie słuchać, my podporządkować się, jakiś autorytaryzm czy inny wyzysk, prawda? Po co się żeniłem? Po to, żeby mieć darmowe usługi seksualne, prawda? Na przykład. Takie stwierdzenia niekiedy się słyszy. Ale to już jest patologia.
No to znaczy, to jest niezrozumienie. Dlatego, że małżeństwo i rodzina, zwłaszcza w wymiarze chrześcijańskim, odpowiada z jednej strony na tę naturę człowieka, na tę stworzoną przez Boga naturę, która chce żyć w pełni prawdy i chce żyć w miłości i chce osiągnąć dobro, które jest niezniszczalne. Bo przecież nawet jeżeli wchodzimy w małżeństwo, to zarówno swojemu współmałżonkowi, jak i swoim dzieciom życzę, czy pragnąłbym, żeby dać coś, co najlepsze. Co to znaczy coś, co najlepsze? Pragnąłbym dla nich dobra nieskończonego. Pragnąłbym dla nich dobra wiecznego, bo o jakie inne dobro mogłoby chodzić? Więc wchodząc tutaj w zakres wiary, wchodząc w zakres zaufania Bogu prawdziwemu, dochodzimy do tego, że z jakiej strony wchodzimy w rzeczywistość, którą Bóg stworzył po to, żeby człowiek urzeczywistnił to pragnienie, które w nim jest. I dziecko, otrzymując taką wiarę, czy otrzymując taki przykład, bo tu jest problem niesłychany. Z jednej strony wracam do tego paradoksu, prawda, świadczenia przez rodziny chrześcijańskie o prawdziwym człowieczeństwie, o tym, że ta rodzina buduje w pełni prawdziwego człowieka, człowieka zdolnego do ofiar. Jeżeli znowuż wrócę do polskości, polskość, która jest niesłychanie wykrwawiona przez ofiary. To jest nieprawdopodobna ilość, teraz akurat mamy 17 września, więc ta ilość ofiar, która w tym narodzie przez historię przeszła, ale zdolność, trzeba popatrzeć na tę zdolność, która jest w tym narodzie do tego, żeby być narodem ofiarnym. To jest dziedzictwo wychowania domowego. To jest dziedzictwo wychowania w wierze. To jest dziedzictwo wychowania w Bogu, które przedkłada życie nad większe wartości. Nad ojczyznę, nad prawdę, nad dobro drugiego człowieka. I to jest, można by powiedzieć, tu jest kształtowanie w wierze tegoż społeczeństwa. To świadczenie przez człowieka. My w tej chwili spotykamy się z ogromnym zagrożeniem rodziny i z ogromnym, już nawet nie tyle atakiem na wiarę, zwłaszcza na wiarę w rodzinie, bo to jest coś niesłychanego zupełnie. Ten atak jest jak gdyby jeszcze bardziej groźny, bardziej perfidny niż atak komunistyczny, prawda? Tak by można było też powiedzieć. Ale jest coś takiego, że młodzież, która wchodzi w rzeczywistość dorosłą, boi się podjąć takich decyzji. Mało tego, wracam do tego, że boi się również podejmować decyzje miłości służby czy miłości ofiary w przyjmowaniu własnych dzieci. to jest też niesłychane zabicie tegoż ducha polskiego, który, jeszcze raz powtarzam, jest duchem ofiary. Dziękuję.
To znaczy, że po prostu wkrada nam się w naszą rzeczywistość inny duch. Już nie duch miłości, ofiary, tylko duch przyjemności. Przyjemności. Wreszcie zrób sobie dobrze, niech tobie będzie przyjemnie. Dlaczego masz zawsze komuś coś dawać? Dlaczego masz służyć? Przecież tobie się też coś od życia należy. No są takie apele, na przykład do żon, do mam. No przecież coś ci się od życia należy w końcu. Możesz sobie kupić lepsze kosmetyki, pójść do lepszego fryzjera. Dlaczego masz tylko z tymi bachorami w domu się tłuc? No to tak już mówiąc bardzo grubo.
To jest piękne, to znaczy to jest trafne, dlatego że można by powiedzieć, że w tej chwili model, który uderza w to życie rodzinne, to nie tyle nawet model hedonistyczny, ile model roszczeniowy. To znaczy, że to jest tak, że przede wszystkim ja mam prawo do. I teraz ilość tych praw narasta od samego początku dziecka, prawda? To się jemu się w tej kulturze cały czas mówi, że on ma prawo do tego, do następnego. To masz prawo do różnych rzeczy, najczęściej oczywiście do rzeczy konsumpcyjnych, ale również w edukacji prawo do konsumowania, do różnego rodzaju przedmiotów, które i tak nie rozwijają człowieka, tylko go w jakiś sposób zabijają. A tutaj jeszcze wracając do tej nieszczęsnej edukacji, to już do tego jeszcze wrócę, ale to na razie dziękuję bardzo.
Wydaje mi się, że zagrożenia zagrożeniami, one są. One są w stanie zamienić świat osób w jakieś pobojowisko, w jakieś gruzowisko. Owszem, tak. Ale prawdziwa rodzina, taka, która żyje wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi, to jest jak kwiatek w jakimś krajobrazie księżycowym, który napawa niesłychanym optymizmem. Jak krokus gdzieś tam się ze śniegu wydobywa i pokazuje swoje piękno, tak samo jest z rodziną, bo to jest znak obecności i działania Pana Boga. Przecież to Pan Jezus przychodzi do małżonków, którzy jako narzeczeni się pobierają, żeby już z nimi zostać w nowy sposób, prawda? Kiedy przychodzą dzieci, to się tworzy rodzina, przestrzeń podstawowa, nie tylko organizująca życie społeczne od samych podstaw, nie tylko jako wspólnota wychowująca nowego obywatela społeczności ludzkiej, ale jest to przestrzeń, w której Pan Bóg udziela swojego zbawienia. To jest przestrzeń miłości. Także używając może jeszcze innego porównania ze świata typowo wartości chrześcijańskich. Kiedy w Japonii zabrakło misjonarzy, bo ich albo eksterminowano, albo wygnano. I przez 200 lat nie było tam kapłanów. Gdy znowu się tam zjawili, po tym długim okresie nieobecności, nowi misjonarze stwierdzili, że tam jest Kościół. Dlatego, że tam udzielano chrztu dzieciom, tam je wychowywano do wiary, I to nie przyjechali do jakiegoś krajobrazu księżycowego pod względem wiary, tylko tam był żyjący Kościół. Bo tam były rodziny chrześcijańskie. No? Więc ja bym najpierw chyba Kościół uczy nas dostrzeżenia tego piękna, jakim jest małżeństwo, rodzina, wspólnoty rodzin, prawdziwych, żyjących prawdziwymi wartościami, bo to jest coś niesłychanie odnawiającego życie społeczne. Nawet ksiądz kardynał Scola, prezydent założonego przez błogosławionego Jana Pawła II Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim, miał powiedzieć, że to nie rodzina jest w kryzysie, tylko społeczeństwo. A rodzina jakoś musi w tym kontekście uwierzyć, że ten krokus, to piękno, prawda, ten kwiatek, ten dar Boży, ten uśmiech Pana Boga dla ludzkości, jakim jest rodzina, że ona zostanie dostrzeżona i ona przekona tych, którzy są gdzieś tam umocowani w innych strukturach, szersze społeczności, że to jest dar Boży i jest na czym budować. Prawda? Stąd też Kościół opowiada się na przykład za życiem, mówi życiu tak. Oczywiście zagrożenia są i nie wolno ich lekceważyć. Tutaj my musimy znać prawdę. Także, gdy idzie o zagrożenia, najbardziej rzeczy podstawowych, bo antyludzkich, prawda, jakichś zagrożeń. Ale Kościół miłości i życiu mówi tak i uczy tego. I rodzina tego uczy. Dziecko, które się wychowuje normalnie w prawdziwej rodzinie, gdzie jest ukochane, gdzie jest chciane, gdzie jest chronione przed, nie wiem, brzydotą, szpetotą, agresją, jakimiś zachowaniami nieludzkimi. Ono będzie tak wychowywane, troskliwie, dobrze reagowało na to, co dobre, na to, co piękne, na to, co czyste. Jeśli zobaczy rodziców modlących się, takich, którzy podczas tej modlitwy robią sobie rachunek sumienia głośny, przepraszają Pana Boga za swoje rzeczy różne, to dziecko widzi, że rodzice uznają wyższy od nich autorytet. I to jest piękna szkoła dla dziecka, by też przed Panem Bogiem uklęknąć i go uczcić. I to jest też szkoła zaufania w miłosierdziu Bożemu.
I dobrze, ja chciałem tylko zauważyć, żebyśmy jeszcze takie zagadnienie głębiej weszli, bo mamy wychowywać dzieci opierając się na wierze. I bardzo dużo rodzin polskich jest religijnych. Chodzą do kościoła, a nawet niekiedy w każdą niedzielę i bywa, że z Radiem Maryja dziesiątek różańca odmówią i apel jasnogórski odśpiewają i jeszcze na nabożeństwa majowe chodzą i czerwcowe. Ale właśnie, tak jak mówił ksiądz profesor, czy tam jest taka pogłębiona modlitwa, żeby była refleksja nad swoim zachowaniem? Czy nie pcha nam się drzwiami i oknami pogaństwo do naszych domów? Bo przecież się pcha. I czy my jego nie przyjmujemy? Coraz więcej zabobonów, coraz więcej różnych gadżetów w domu, które nie są chrześcijańskie. Proszę bardzo.
Ja tu jeszcze tak wrócę do tego, ja poruszę ten wątek, bo to jest, bo problem, jak gdyby można by powiedzieć, oczyszczania i wzrostu wierzy w rodzinie odbywa się wewnątrz kościoła. Jasne jest też, że mamy też takie doświadczenie jako rodzina, że korzystamy ze wspólnoty rodzin, która pomaga nam kształtować nasz stosunek do Boga, nasze chrześcijaństwo. I to jest ogromny skarb, ponieważ bycie we wspólnocie rodzin, taka, która jest prowadzona u nas w Instytucie, właśnie tutaj przez obu księży między innymi, prawda, którzy nas wspomagają w tym, jest nie tylko walką o każdą duszę, prawda, żeby ona była zwrócona ku Bogu, ale jest właśnie walką o nowy kształt społeczny. Podam przykład inny. Dla mnie fascynujące było odkrywanie, można by powiedzieć, pozycji i miejsca ojca w rodzinie. To również przez doświadczenie, przez te ponad 30 lat, prawda, dochodziłem do tego i jest pewnym cudownym, można byłoby powiedzieć, pomysłem Pana Boga to ojcostwo wyposażone w tę władzę, można było powiedzieć tak, którą Bóg daje ojcu do tego, żeby on kształtował życie rodzinne, budował je, przyjmował dzieci, wychowywał. Ta władza ojcowska jest władzą, można było powiedzieć, taką, która się ujawnia w momencie wstąpienia w związki rodzinne czy zakładania rodziny. Przy czym, znowuż, co zrobił katolicyzm? Jest coś niezwykłego, że ta władza ojcowska w narodach pogańskich, w narodach niechrześcijańskich prowadziła do tego, że ojciec wykorzystywał tę władzę najczęściej w formie przemocy, był też panem życia i śmierci swojego dziecka, co często w tej chwili też się zdarza. To też jest niezwykłe. I co robi katolicyzm? I Jan Damasceński, Złotousty, mówi: masz to opanować. Ojcze, ty masz być dla swojego dziecka jak Chrystus. Tobie nie wolno. Ty nie jesteś władcą jego życia. Ty masz budować, on to bardzo pięknie określał, we własnej rodzinie Nowy Jeruzalem. Twoje zadanie sprowadza się do ochrony życia. Kościół, który broni życia i jest życiodajny, prawda, przekazuje tę łaskę i tę wiarę w to, żeby podtrzymywać i budować życie. Franciszek Salezy mówi bardzo brutalnie, mówi tak: jeżeli masz urodzić dziecko i masz go wychować bez Boga, to lepiej, żebyś tego nie czynił, bo to jest przykład, w którym Chrystus mówi, że lepiej sobie kamień przywiązać młyński do szyi, niż dziecko doprowadzić do tego, żeby ono nie poznało Boga, żeby ono było takie, które jest w jakiś sposób oddzielone od dobra. I dlatego mówię, to ojcostwo, ta odpowiedzialność ojcowska, prawda, za poczęcie, za wyżywienie, za wychowanie, za uświęcenie, to jest niezwykły dar złożony w ojcu i w matce po to, żeby człowieczeństwo i żeby społeczeństwo się przemieniało. Zróbmy tylko ten bardzo prosty przykład. Chrześcijaństwo i katolicyzm, które broni życia za wszelką cenę każdej osoby. To jest największe osiągnięcie społeczne. Największe.
To jest kształtowanie podstaw relacji międzyosobowych, które polegają na miłości.
Gdzie obdarzamy szacunkiem każdą osobę, nie tylko tą wielką i silną i mocną,
istnieje po prostu,
ale nawet tą malutką, która się dopiero poczęła, tak. Czy tą, która już u kresu życia nie ma sił, żeby zejść z łóżka.
Dlatego, że jeszcze jeden aspekt, prawda, my tutaj funkcjonujemy, mówię my, prawda, czyli nasze rodziny, czy moja rodzina, prawda, funkcjonuje w obrębie, czy w blasku wychowania poprzez Najświętszą Rodzinę, poprzez rodzinę z Nazaretu jako przykład. I to jest rodzina, która pomaga człowiekowi zobaczyć właściwy swój kształt i właściwie funkcjonować. Rodzina, którą tworzyli Jezus, Maryja i święty Józef, jest czymś, w jakimś mierze, w miarę jak kontemplujemy tę rodzinę, w miarę jak jest ona nam odsłaniana, w miarę jak wchodzimy w tajemnicę, zwłaszcza tajemnicę Maryi, która rodzi Chrystusa i która nas rodzi do wiary, jest to rzecz niezwykła. Również można by powiedzieć tak, że polskość została ukształtowana przez katolicyzm, który był rodzony przez Maryję. Maryjność jest naszym dziedzictwem i maryjność, która tworzy nowego człowieka, człowieka na kształt Chrystusa, jest również naszym dziedzictwem. I można by powiedzieć, powierzanie się Maryi, bo w instytucie istnieje też taka forma podwójna, prawda? Z jednej strony forma oddania się Matce Bożej, po to, żeby ona kształtowała w nas człowieczeństwo na kształt Chrystusa, ale jest też forma afiliacji, w której rodziny, małżeństwa oddają się rodzinie świętej w całości do dyspozycji po to, żeby ona, można by powiedzieć, rodzina święta, czyli Pan Jezus, Matka Boża i święty Józef, kształtowali, czy w którym można byłoby służyć właśnie Bogu poprzez te zadania, które Bóg wyznacza. Dlatego, że uzgodnić się z wolą Bożą, to wcale nie jest takie proste we współczesnych czasach. Uzgodnić się z wolą Bożą, patrząc na Maryję, uzgodnić się z wolą Bożą, patrząc na świętego Józefa, jest tym darem, który przez Instytut przychodzi do nas.
Tak, ksiądz Robert Szczuraszek.
Chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do, zanim podejmę ten temat, co pan redaktor przed chwilą zadał, odnośnie zabobonów i w pewien sposób ja sobie to tak zaznaczyłem jako letniość rodzin. Przepraszam. Co jeszcze ta sytuacja? Rodzina buduje więzi społeczne oparte na wierze. Buduje więzi, czyli buduje pewnego rodzaju postawy. A zatem mówimy tutaj o młodych ludziach, których rodzina wychowuje, i takich postawach, na przykład odpowiedzialność za podjęcie obowiązków, powiedzmy, rodzinnych, tak? Czy na przykład narodowych, tak? Właśnie patriotyzm, czy służba drugiemu człowiekowi, praca, wrażliwość, sprawiedliwość. No właśnie, i tutaj pojawia się takie zdanie, które któregoś razu przeczytałem, już teraz nie pamiętam, jakiego to autora jest, ale takie zdanie, że wymagania bez zbudowania relacji są puste, są martwe. Raczej zadają ból i powodują sprzeciw, niż umiejętność przyjęcia tego ze zrozumieniem i nawet posłuszeństwo. I w związku z tym teraz, kiedy bierzemy pod uwagę, że rodzina buduje więzi w społeczeństwie, ale oparte na wierze, to znaczy, że rzeczywiście zaczyna się tworzyć poważna relacja, głęboka relacja. Tutaj ksiądz Wiesław powiedział o tym, że jeżeli dziecko widzi rodzica modlącego się, ojca czy matkę, w ten sposób buduje się w nim przeświadczenie, że jest ktoś większy od mojego taty czy od mojej mamy, komu mój tata i moja mama ufają. A zatem nawet jeżeli przychodzi w młodym człowieku moment kryzysu, albo kiedy ten młody człowiek już zaczyna dojrzewać, kiedy buduje on swoją własną hierarchię wartości, poddaną próbie, dość krytycznej próbie, wówczas budzi się w nim, w pewnym momencie może się obudzić, taka świadomość, ale jest ktoś. Tak? Ktoś, nie mój tato, nie moja mama, tylko jest ktoś większy, i wtedy może świadomie zacząć się budować relacja z Bogiem. I popatrzmy, jaka tu jest niesamowita rzecz odkrywania Boga i obrazu Boga jednocześnie w życiu człowieka. I wówczas właśnie można powiedzieć, czym jest zatem wiara dla człowieka. Bo to by było ważną rzeczą w tym przypadku. Po pierwsze, to wiara, myślę, że buduje, daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Bo człowiek wreszcie wie, co to jest czarne, a co to jest białe. Nie na zasadzie wymieszania, tylko konkret. Jest coś jasno postawione. Oczywiście my to możemy ogólnie nazwać przykazania, tak? Ale to jest całość nauki Ewangelii. Dalej, popatrzmy, że zaczyna kształtować w człowieku najpiękniejsze cechy. Na przykład jego wrażliwość, tak? Dobroć w kierunku do drugiego człowieka. Popatrzmy, jak w relacjach, na przykład, czasami w miejscach pracy, ludzie, którzy są wierzący, potrafią znaleźć wspólny język, więcej, potrafią sobie pomagać. Nie mówię tu o wyjątkach, ale mówię tutaj, że jest to pewnego rodzaju przyporządkowanie do jakiejś grupy. Tutaj słowo grupa no nie jest zbyt odpowiednim słowem, ale chodzi o coś dobrego, w pojęciu dobrym, przyporządkowanie do danej grupy, co powoduje poczucie właśnie tego bezpieczeństwa, jedności, solidarności w tym przypadku. Nie chodzi o wielkie walki, ale chodzi rzeczywiście o kształtowanie tych pięknych cech, które są w człowieku, jeżeli chodzi o to. Bo popatrzmy, że wiara, na przykład w rodzinie, powoduje to, że dane zasady, które są ustalone w rodzinie, na przykład wykonanie danej pracy, tak, czy, nie wiem, posłuszeństwo wobec rodziców, jest podyktowane czymś większym. Na przykład tym, że ja widzę, że moi rodzice rzeczywiście w tym życiu uczestniczą, życiu wiary. I wtedy może być sprzeciw, oczywiście, że tak. Ale okazuje się, że ten tato, mama obgadują coś z kimś przez duże K. Chodzi o Pana Boga w tym przypadku. I to jest jedna rzecz. Jako obrazek dam tutaj taki przykład, może z własnego życia. Dane mi było w moim doświadczeniu duszpasterskim spotkać się z sytuacją bardzo trudną. Wprost dramatyczną, tragiczną. Mianowicie młodego człowieka, który targnął się na swoje własne życie. I kiedy doszło do rozmowy, do konfrontacji z najbliższymi, okazało się, że ten młody człowiek zaufał człowiekowi. Natomiast jakby nie spotkał w swoim życiu osobowego Pana Boga. I doszło do tego, że pojawiła się sytuacja jego planów, które no niestety, ale zaprzepaściło zdrowie. Doszło do momentu potężnego bólu, który się w jego głowie pojawił. Okazało się później, że miał on podłoże psychiczne, a nie fizyczne. I tylko, że nikt nie chciał temu młodemu człowiekowi tego powiedzieć bezpośrednio. I ten młody człowiek poszukiwał różnego rodzaju pomocy, ale wciąż poszukiwał w człowieku, w lekarzach, w medycynie, powiedzmy w różnego rodzaju lekach. I nagle okazało się, że w pewnym momencie ktoś mu powiedział, że nie jestem w stanie już tobie pomóc. I nastąpiło takie załamanie, że ten człowiek, młody człowiek już sobie nie dał rady. Zostawił tą sprawę, zostawił list do rodziców i zrobił, co zrobił. I teraz tutaj był ten problem. Wiara w człowieku, jeżeli chodzi o rodzinę, daje zaplecze. Czyni człowieka silnym, zahartowanym w pewien sposób. Powoduje w człowieku to zaplecze, które jest możliwością odniesienia w sytuacjach najbardziej krytycznych, dramatycznych. Nie chodzi o to, że on od razu pobiegnie do Pana Boga, ale jest coś, do czego mogę się odnieść. Bo człowiek nie może dawać drugiemu człowiekowi w nieskończoność tylko siebie. Bo w końcu się wyczerpie. Nie ma tego źródła. Nie ma źródła, którym jest w tym momencie Pan Bóg, nieskończonego źródła. Dlatego zwróćmy uwagę, że jeżeli rodzina rzeczywiście buduje na wierze, nawet jeżeli to jest taka prosta wiara, nie chodzi tu o doskonałość, nawet jeżeli to jest prosta wiara, to musimy wiedzieć, że wchodzi w relację z Bogiem bezpośrednio. To Bóg przejmuje, można powiedzieć, pałeczkę. To Bóg zaczyna w tą rodzinę wchodzić. To On zaczyna, nawet jeżeli rodzice by popełnili błędy wychowawcze. To Bóg jest tym, który widzi ich intencje i który zaczyna to później sklejać, zaczyna wszystko prostować. Ale fundamenty zostały postawione. Mówię to też z takiego doświadczenia bardzo prostego, jeżeli chodzi o katechezę, że ucząc młodych ludzi w liceum, to było w liceum, ucząc młodych ludzi, wiadomo, no, liceum jest takim momentem, kiedy jest mnóstwo pytań, a mało jest słuchania, powiedzmy, w tym momencie tego, co katecheta chce przekazać młodym ludziom. Natomiast co było pięknego pod koniec roku? Że ci młodzi ludzie nauczyli się, do czego służy ksiądz. Prawda? Oni może nie doświadczyli bezpośrednio wiedzy, prawda, katechizmu czy różnego rodzaju prawd wiary, ale oni wiedzieli, że mogą przyjść do księdza, mogą z nim porozmawiać, mogą na przykład, jak go widzą, skojarzyć go jako kogoś bardzo dobrego, prawda? I to było zwycięstwem. I to samo występuje w rodzinie. Że może nie zapamiętają ci młodzi ludzie do końca wszystkich nauk rodziców, ich pouczeń, powiedzmy, albo ich uwag, ale zapamiętają, że są rodzice, zapamiętają, że jest jeszcze ktoś większy, kto za tymi rodzicami stoi i mają możliwość odniesienia do niego samego. I to są początki wiary. Ja myślę, że to jest początek takiego rzeczywiście dobrego budowania obrazu Boga.
Tak, dziękuję. I pan doktor Andrzej Mazur.
Tak, ja bym jeszcze chciał wrócić, tutaj pociągnąć ten wątek ojca duchowego, który się pojawił, prawda, i tego, tej, można by powiedzieć, tego powołania do ojcostwa, bo tak byśmy powiedzieli, do realizowania ojcostwa. To jest coś niesłychanego, że małżeństwo i rodzina chrześcijańska, małżeństwo i rodzina katolicka z pomocą Boga buduje właściwą postawę ojca. W ślubach jasnogórskich księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego jest takie piękne zdanie, ale niezwykłe zdanie, że bronić będziemy życia, jak bronili go nasi ojcowie. Bronić będziemy życia, jak bronili go nasi ojcowie. Ja mówię o tej ofiarności i mówię też z wielkim bólem o tym, że niedawno w polskim Sejmie było głosowanie na tym, czy można obronić dzieci niepełnosprawne poczęte przed aborcją, i ojcowie, którzy tam zasiadali, nie stanęli do tej walki. nie przegłosowano, nie obroniono dzieci, które mają różnego rodzaju wady i nie obroniono ich prawem. I wracam do tego, że jeszcze raz powtarzam, rodzina katolicka jest źródłem ofiarności, jest źródłem obrony każdego życia, dlatego że dziecko, które przychodzi w rodzinie, nie jest przyjmowane ze względu na swoje zalety, tylko jest przyjmowane ze względu na to, że jest darem od samego Boga, niezależnie od tego, jak jest wyposażone. To dziecko nie zasługuje na jakąkolwiek miłość, w sensie takim, że ono musi być wyposażone i ono musi być zrobione czy dopasowane w najlepszym wyborze, tylko to jest dziecko, które jest kimś, kto ubogaca życie społeczne. Każde dziecko i każdy człowiek ubogaca to życie społeczne. Ojcostwo, które broni życia, to jest misja rodziny chrześcijańskiej. Ojcostwo, które prowadzi do Boga, to jest misja rodziny chrześcijańskiej. Ojcostwo, które broni Boga życia, to jest misja rodziny chrześcijańskiej. Ale to jest misja, która buduje społeczeństwo bezpieczne. Społeczeństwo, w którym się człowiek nie boi drugiego człowieka. Te więzi społeczne, o których ksiądz Robert mówi, one wynikają, muszą wynikać z postawy rodzicielskiej. W żaden inny sposób się nie ukształtują. Dlatego, że więzi, one są budowane z dnia na dzień. Dziecko, można było powiedzieć, 24 godziny na dobę sprawdza miłość swoich rodziców. Niezależnie od tego, w jaki sposób, czy one się tam kłócą, czy nie kłócą, prawda, to są różne aspekty, ale jeżeli są trwałe małżeństwo, to one wierzą, że jest punkt odniesienia. Jest miejsce właściwe dla człowieka. Przykład jest inny. Możemy zobaczyć, prawda, jak ziemia jest dopasowana do wszystkich, można by powiedzieć, różnych potrzeb kulinarnych człowieka. Ale jak rodzina jest dopasowana do tego, żeby dziecko znalazło swój kształt człowieczeństwa. Rodzina, jeszcze raz powtarzam, trwała i rodzina ofiarna. Śluby jasnogórskie mają jeszcze jeden aspekt, który też warto poruszyć. Mianowicie one mówią, że wszystko, że życie w łasce jest naturalnym życiem człowieka, że żyjąc w łasce, czyli żyjąc w sakramencie, czy żyjąc w bliskości, w obecności Pana Boga, poprzez życie sakramentalne, poprzez życie łaski, nabiera się mocy zarówno do tego, żeby, i w ślubach jasnogórskich jest, zlikwidować wady społeczne i wady indywidualne, czyli żeby poprawić stan społeczeństwa. Kto w tej chwili nawołuje do prostego wyrzeczenia się pod tytułem abstynencja? Gdzie to znajdujemy? Do prostego wyrzeczenia się. Do tego, żeby cały nacisk jest położony na to, żeby jak najwięcej zawłaszczyć, jak najwięcej wziąć dla siebie. A w ślubach jasnogórskich jest to powiedziane właśnie, że moje wyrzeczenie, twoje wyrzeczenie, to, które idzie właśnie w życiu rodzinnym, jest drogą do tego, żeby społeczeństwo się kształtowało w duchu ofiarności, w duchu służby, a nie w duchu konsumpcji. Jeszcze jeden wąteczek poruszę. Mianowicie wracam do tego ojcostwa, bo ono jest dla mnie fascynujące. Ojcostwo, które odpowiada również za kształt edukacji dziecka, za jego wychowanie. Za to w Konstytucji jest napisane, że edukacja ma być dopasowana do tego wyboru, który rodzice powodują. Dopasowana do wyborów rodzicielskich. Prawo rodziców do wychowania jest prawem pierwotnym, prawem pierwszym. I nikt nie może, można by powiedzieć, zabrać tego, zawłaszczyć tego uprawnienia, nawet jeżeli to jest instytucja państwowa, a zwłaszcza jeżeli prowadzi do demoralizacji, czy do życia, czy do wartości, czy też do przekazywania tego, co demoralizuje człowieka. Jest, można by powiedzieć, w wychowaniu domowym pewien skarb. Jest w wychowaniu chrześcijańskim domowym pewien skarb. To jest to, co ksiądz Wiesław podkreślał, co ksiądz Robert podkreślał, to skierowanie ku Bogu. I ono jest niesłychanie, można by powiedzieć, promieniujące, niesłychanie owocujące. Jest, można by powiedzieć, jakąś pomyłką historii, że zawłaszczyły nam instytucje pod tytułem szkoły wychowanie naszego dziecka. Jest paradoksem, prawda? Dydaktycy mówią, że tylko 10% czasu poświęca się na przekazywanie nowej wiedzy w szkole, a reszta? Do czego służy? I jest oczywiście też problem taki, że szkoły jako instytucje są nadużywane przez różnego rodzaju ośrodki czy partie do realizowania pewnych celów ideowych, które niszczą człowieka i które, można by powiedzieć, powodują to, że ten człowiek robi się coraz mniejszy. Odbudowanie życia domowego, edukacji domowej jest, jeżeli spojrzymy nawet na badania, które się pojawiają na temat tego, jakie są wyniki edukacji domowej, to one we wszystkich krajach, gdzie ona się pojawiła, są rewelacyjne. To jest coś niesłychanego. Jest moc władzy, moc przekazywania, moc wspólnoty, którą tworzą rodzice. Kiedyś były takie badania amerykańskie na temat sekrety silnych rodzin. Spodobało mi się, to było na około, badania przeprowadzone na około 3000 rodzin w 80-tych latach. Rodzin w całym świecie. I było pytanie takie skierowane do dzieci. Co one najbardziej cenią? I okazuje się, że ponad połowa tych dzieci odpowiedziała, że najbardziej cenią czas z rodzicami. To jest ich czas wzrostu. O edukacji domowej dużo można powiedzieć, prawda? I dużo będziemy, i warto by jeszcze do tego wrócić. Ale również jestem zaangażowany w pewien projekt edukacji domowej. Między innymi u nas na wydziale też będziemy próbowali zrobić taki przedmiot pod tytułem edukacja domowa. 22 listopada odbędzie się konferencja o katolickiej edukacji domowej u nas na wydziale. Zapraszam wszystkich. Ale właśnie chciałbym zwrócić do tego, że tu jest moc, w rodzinie jest moc do kształtowania i do wychowywania i do przekazywania prawdziwego obrazu rzeczywistości. I nie należy się bać od strony rodziców, że ucząc dzieci w domu nie nauczymy czegoś, jakiś tam przedmiot. Nie ma takiej opcji, prawda? Wiedza, która w tej chwili jest dostępna w internecie czy w podręcznikach, jest wiedzą właściwie łatwą, a wymagania programowe są jeszcze łatwiej. A w podstawie programowej jest takie śliczne zdanie. Można uczyć więcej. Można uczyć więcej. I dom na pewno nauczy więcej. Dziękuję bardzo.
Tak, ksiądz Robert.
Tutaj chciałbym wrócić, przepraszam pana Andrzeja, ale chciałbym wrócić do tego pytania pana redaktora, który zadał, a gdzieś odłożyliśmy je na bok. Mianowicie wspomniał pan owym wkradnięciu się w mury rodzinne różnego rodzaju zabobonów, tak? Takiej wiary.
Pogaństwa po prostu.
Tak, pogaństwa. No właśnie, ja to nazwałem jako letniość rodzin. I teraz właśnie takie stwierdzenie jest, skąd to się bierze, prawda? Myślę, że brakuje nam, nie tylko tu chodzi o małżeństwa, ale także w ogóle w życiu, brakuje wiary w tak zwane ideały ewangeliczne, czyli w to, co Chrystus obiecał. Czy ktoś z nas wierzy w to, że istnieje miłość wzajemna, na przykład realizowana w sposób idealny według zamysłu Jezusa Chrystusa Zwierzchnika? No niewielu. Czy ktoś z nas tak normalnie w swoim własnym życiu wierzy w to, że może zostać świętym? No nie bardzo. No właśnie. I teraz, czy ktoś z nas, przepraszam, tu nie chodzi o to, żebym ja uogólniał w tej chwili, ale to tak chcę jako zobrazować, czy wierzy w to, że Bóg działa w sakramencie małżeństwa w sposób rzeczywisty i prawdziwy? No, okazuje się, że i tu mogą pojawić się problemy z wiarą. Właśnie. Brak wiary w to, że Bóg od momentu sakramentu małżeństwa chce wziąć, no 100% to bym powiedział za mało. 1000% odpowiedzialności za przeżycie tego małżeństwa, ale jest jeden warunek, czyli współpraca. Czyli to, że małżonkowie chcą podjąć z nim współpracę. Że chcą razem z nim realizować ten program. To znaczy, na przykład chcą go pytać o zdanie. Dla zobrazowania podczas poprowadzimy nasz Instytut Świętej Rodziny w Łomiankach prowadzi opiekę duszpasterską nad rodzinami, które do nas przyjeżdżają. Rodzinami z całej Polski, też już zjeżdżają się z różnych części, Polacy z różnych części świata. Prowadzimy także rekolekcje dla rodzin w Wisełce nad Morzem, niedaleko Międzyzdrojów. I tam podczas ostatniego z turnusów gościliśmy młode małżeństwo, mające trójkę dzieci, mąż 30 lat, żona 29 lat. Wyglądają po prostu jak młodzież, typowa młodzież. I okazuje się, że ci ludzie mają co powiedzieć. Kiedy zaprosiliśmy ich do podzielenia się z wolontariuszami posługującymi w czasie rekolekcji.
To bardzo młodzieżowa część rekolekcji.
Tak, to bardzo młodzieżowa część rekolekcji. Więc kiedy zaprosiliśmy ich do podzielenia się z wolontariuszami swoim świadectwem życia, oni na początku zastanawiali się, co mają powiedzieć. Ale jak zaczęli mówić o tym, że oni wprost każdego dnia pytają się Boga o pewne sprawy, wprost, jeżeli chodzi, modlą się i czytają Pismo Święte. I oni powiedzieli, że do tego stopnia, że nawet swoją własną firmę oparli na tym, że Bóg jest prezesem w sposób fizyczny. Nie zapisali tego w dokumentach, ale on, mąż, razem ze swoim bratem wiedzą doskonale, że wszystkie sprawy, jeżeli dotyczące firmy, uzgadniają z Bogiem. Dla młodzieży było to coś niesamowitego i coś dla nas także nierealnego. A okazuje się, że ich prosta wiara, zwykła taka ewangeliczna, dziecięca wiara, powoduje tak fenomenalne sprawy, jak to, że Pan Bóg pomaga im układać nie tylko swoje relacje z tymi, którzy zlecają im dane, powiedzmy, przedsięwzięcia, pomaga im znaleźć samochód dla rodziny, prawda? Pomaga im na przykład spotykając się z różnymi osobami, także w podejmowaniu relacji, tak? W ten sposób. I teraz ta sytuacja prostej wiary. My też za bardzo patrzymy na wiarę w sposób idealistyczny, czyli taki, że potrzebujemy ideału, bo inaczej to, jakby można powiedzieć, nie jest wiara. A przecież, przepraszam, odwołam się do ostatniej niedzieli i do Ewangelii o synu marnotrawnym. I tam jest takie piękne zdanie, kiedy syn marnotrawny już po swoich przejściach wraca do domu i tam jest napisane, ewangelista Łukasz zapisał, gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł na spotkanie, uściskał go, przytulił, prawda, w ten sposób rzucił mu się na szyję. Gdy był jeszcze daleko, to znaczy ten powrót syna marnotrawnego wcale nie oznaczał radykalnego nawrócenia. Wcale nie musiał oznaczać tego, że ten młody człowiek musiał w tej chwili nawrócić się w 100%. On mógł mieć wątpliwości różnego rodzaju, ale on był daleko i ojciec wyszedł mu na spotkanie. A zatem, analogicznie, nasza wiara w tym przypadku, jeżeli chodzi o wiarę na przykład w domach rodzinnych, może być zwykłą, prostą wiarą, taką nawet nauczoną przez moich rodziców. Może i nie udaje mi się iść do kościoła w odpowiednim czasie, tak? Może się zdarzać taka sytuacja, że nie umiem do tego sakramentu, powiedzmy, tak czy inaczej przystępować, nie umiem się zmobilizować. Może się tak zdarzyć, że może moje życie gdzieś tam, perturbacje rodzinne, życiowe się tak złożyły, że no nie mam możliwości przystępowania do sakramentu świętych. Ale moja prosta wiara, najprostsza wiara, jeżeli ona jest, jeżeli ja do niej się odnoszę, jeżeli ja ją potraktuję jako coś mojego, coś wartościowego, jeżeli w nią uwierzę, że ona ma siłę przebicia w tym przypadku i ją wprowadzę w swój własny dom, to naprawdę Bóg jest tam obecny, niezależnie od mojego stanu życiowego w tym przypadku. Jest obecny, bo ja wchodzę z Nim, tak jak powiedziałam na początku, w tą relację z początku, czyli tego, co Pan Bóg chce zrobić w życiu mojego, mojej rodziny i w moim.
Ale to nie wystarczy wierzyć w Boga, ale trzeba również wierzyć Bogu.
To jest rzecz jasna. Zaufanie, no, prawda, do Boga. Tak, tak, tak. To jest ta sytuacja tego przykładu, który podałem.
Króciutko, bo już...
Oczywiście jedno zdanie, tak jeszcze tutaj uzupełniając to rozważanie księdza Roberta, nasunęła mi się taka myśl. Jakie jest największe marzenie Pana Boga w stosunku do rodziny? Jakie jest największe marzenie Pana Boga w stosunku do ojca rodziny? No jakie może być? Stań się takim ojcem, jakim ja jestem. Stań się takim ojcem, jakim ja jestem. I to jest między innymi przesłanie świętego Józefa. Stań się takim ojcem, jakim ja jestem. Niezwykłe. Dziękuję.
I ksiądz Robert.
I tutaj chciałbym dodać tylko do pana Andrzeja króciutko tak, że właśnie pragnienie Boga, a jednocześnie jest to to, co powiedziałem na samym początku. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie może dać siebie rodzinie, tylko chce dać coś więcej, bo on nie jest w stanie, po prostu jest wyczerpującym się źródłem, w cudzysłowie mówiąc, jakąś sadzawką, a potrzebuje więcej. Dlatego ta sytuacja, tak jak pan Andrzej powiedział, czerpania od Boga, czyli tego, że chcę być takim, jaki mój jest ojciec, tak? Tam w niebie. Chcę mieć taką rodzinę, jaką jest Trójca Święta, jaką Chrystus zechciał mieć na ziemi. To jest ten ideał. I to jest to piękno. I dlatego na przykład, kiedy tego nie ma, czyli tego nawet delikatnej tęsknoty, wówczas wkradają się różnego rodzaju zabobony, tak silne, że ja w to potrafię uwierzyć. Taki przykład, tylko bardzo króciutko powiem, ostatnie wesele, na którym byłem i w przygotowaniach do wesela, siedzimy w domu w przygotowaniach do wesela, ważniejszym od przygotowań do wesela jest, czy wyślemy, ile kuponów totolotka w tym dniu wyślemy, powiedzmy, prawda, czy 10, czy 20, żeby było szczęście, niż sytuacja samej uroczystości zaślubin, prawda? I zaraz pojedziemy do kościoła. Więc zwróćmy uwagę, w tym jest wiara, tak? A przecież mamy do czynienia z Bogiem, który za chwilę przyjdzie i będzie chciał być w tym małżeństwie, chce po prostu ich utulić przy sobie, prawda?
Rodzina buduje więzi społeczne oparte na wierze. Jak je budujemy? Czy ta wiara, jaka jest nasza wiara? Podzielmy się może tym ze wszystkimi, którzy nas słuchają.
Ale Państwo mogli się tutaj dołączyć do tej audycji. Podam telefony 56 655 23 55, to dla Polski Północnej, i 56 655 23 56 dla Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Oh.
kochani rodzice, 22:53 już mija. I mamy dzisiaj w studiu gości księdza doktora Wiesława Jankowskiego, księdza Roberta Szczuraszka i doktora Andrzeja Mazana. Mówimy o tym, że rodzina buduje więzi społeczne. Właśnie rodzina ma je budować, ale więzi oparte na wierze. I zastanawiamy się, no jaka ta nasza rodzina ma być? Czy to wystarczy, że pójdziemy do kościoła w niedzielę? Czy to już jest wszystko z naszej wiary, a poza tym no, będziemy prowadzić życie mające mało wspólnego z chrześcijanami? Jaka jest ta nasza miłość na co dzień, którą dzieci widzą? Czy to jest miłość, czy to jest tylko prześciganie się w tym, kto będzie miał rację i kto zdobędzie więcej, że tak powiem, punktów? To jest bardzo, bardzo istotna sprawa, bo to nie tylko chodzi o społeczeństwo, które nas otacza, ale jest cała wieczność przed nami. I teraz, jakich wyborów my w rezultacie dokonujemy, my jako rodzice, na to patrzą dzieci. I te wybory będą dla nich jakimś drogowskazem w ich życiu. Czy my to czujemy jako rodzice? To jest bardzo istotne. Dopóki żyjemy, możemy jeszcze zmienić się. Ale żeby się zmienić, potrzebujemy pomocy. I tutaj, jak już nieraz mówiliśmy, wspólnota rodzin jest taką pomocą. Dużo jest tych wspólnot różnorodnych. I trzeba z tego korzystać, jeżeli sami stajemy w takim momencie, że no, Panie Boże, no nie wiemy, co zrobić. No więc właśnie, czy zwracamy się do Boga o pomoc, który chce nam pomóc. Tak jak tutaj księża mówili, to małżeństwo jest sakramentem, to znaczy Panu Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy się kochali i byli przykładem dla świata, tak jak pierwsi chrześcijanie, żeby obracano się za nami katolikami i ludzie, żeby mówili, patrzcie, jak oni się kochają, żeby tak było. Bez Boga to jest niemożliwe, bo Bóg jest źródłem miłości, a człowiek ma różne pomysły na zagospodarowanie życia. I nie zawsze to jest faktycznie miłość. Dlatego obecność Boga w rodzinie jest absolutnie nieodzownym jakimś warunkiem. Obecność Boga, którego my jako rodzice niejako ściągamy, zapraszamy. Każdą modlitwą, każdym naszym dobrym czynem, aktem strzelistym, tym, co wieszamy na ścianach, tym, co oglądamy, co kupujemy. To jest to, czy my zapraszamy Boga czy demony w rezultacie. Jaka prasa, jakie filmy, jakie towarzystwo. No bo jest szeroki wybór w tej chwili. Owszem, bardzo szeroki. Proszę Państwa, jeszcze podejmiemy telefony jeszcze do naszego studia, bo chyba się
jeszcze
nic
raz
nie zepsuło.
Przypominam, dla słuchaczy Polski Północnej 656-655-23-55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56-655-23-56, 536-600 i 536-600-200 to w naszej rodzinie i dla zagranicy 48-56-655-23-33 lub 48-56-655-23-66.
Taki fragment, prawda, tej ilustracji budowania więzi społecznych, ponieważ u nas w rodzinie jest dużo dzieci, jest ich 8, więc tych relacji społecznych i wszystkich reakcji, i wszystkich opowieści o tym, w jaki sposób się świat przeżywa i co się stało, jest ogromnie dużo. I przypominam sobie opowieści mojej córki, która jest 5 z kolei i w momencie, gdy chodziła do szkoły i ma taki dar bardzo ładny, mianowicie bardzo ładnie opowiada i potrafi zainteresować swoimi opowieściami. I największe wrażenie w szkole, w klasie, robiła wtedy, gdy opowiadała o życiu rodzinnym. Więc jest takie świadectwo, mówię tej mojej córki, w tym sensie, że dzieci, które były w tej klasie, w większości były dziećmi jedynaków bądź dwójki dzieci i jak gdyby stęsknione opowieści o relacjach rodzinnych. Niezwykłe zupełnie.
Bogatych relacjach.
Tak, bogatych relacjach rodzinnych. Proszę.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Sebastian z tej strony.
Szczęść Boże, panie Sebastianie.
Szczęść Boże.
Troszeczkę głośniej prosimy do mikrofonu.
Dobrze. Dobrze. Dzwonię z takim pytaniem. Słucham wasze audycje od jakiegoś czasu i też tak słucham, co się dzieje w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Sam niedługo poślę dzieci do szkoły i tak się zastanawiam właśnie nad edukacją domową, czy nad posyłaniem dzieci do szkoły, trochę się bojąc się takiej deprawacji, która się niestety szykuje w naszych szkołach. Aczkolwiek tutaj zastanawiam się na temat edukacji domowej, jeżeli można by coś więcej na ten temat powiedzieć. Bo zastanawiam się nad taką kwestią. Dwie wątpliwości mam. Po pierwsze, czy dziecko wychowywane w edukacji domowej, czy nie dam takiemu dziecku możliwości budowania relacji z rówieśnikami, może też jest pewne dla rozwoju dziecka. I druga moja wątpliwość. Zastanawiam się, czy my jako chrześcijanie, rodzice chrześcijańscy, nie jesteśmy też powołani do tego, żeby wchodzić w te środowiska, w których jesteśmy postawieni i czy może nie lepiej wysłać dzieci do tak zwanych świeckich szkół i tam jako rodzice, czy nie powinniśmy próbować robić czegoś dobrego, czyli jakoś pozytywnie oddziaływać na te środowiska szkolne, w których te dzieci będą wychowywane. Ale z drugiej strony boję się czegoś takiego, żeby... Znaczy dla mnie jako dla ojca najważniejsze jest dobro mojego dziecka. I teraz, żeby nie było tak za ileś lat, że będę żałował, że dziecko posłałem do szkoły publicznej, w której dokonano niestety deprawacji na moim dziecku i żebym tego nie żałował po latach, że może jednak lepiej trzeba było edukację domową wobec własnego dziecka zaproponować. Jeżeli można by coś więcej na ten temat powiedzieć, to będę wdzięczny.
No, co prawda to nie temat, ale mamy tutaj pana doktora Andrzeja Mazana, który jest w tym temacie dobrze zorientowany.
Ważna sprawa z tą edukacją domową. Oczywiście jest ogromne zagrożenie w tej chwili w edukacji publicznej, która realizuje pewne programy idące za pośrednictwem Unii Europejskiej. Te programy typu genderowego, czyli takie programy, które są antyrodzinne, a właściwie też antyludzkie i które są wprowadzane w jakiś przedziwny sposób przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tej chwili do programów szkół w sposób nie bardzo jasny, w jaki sposób się to odbywa, pomijając rodziców. I trzeba mieć świadomość tego zagrożenia. Jeżeli chodzi o tą edukację domową, to na stronach naszego wydziału jest mój adres internetowy i ja w takim razie bardzo proszę o kontakt do mnie mailowy i o tej edukacji domowej możemy sobie jeszcze głębiej porozmawiać. Ona jest pewnym wyzwaniem i oczywiście jest pewną obroną. Natomiast ja jeszcze podam przykład taki, można by powiedzieć, w jaki sposób myśmy sobie poradzili, czy staraliśmy sobie radzić, prawda, z tym funkcjonowaniem naszych dzieci w systemie oświatowym, czy w systemie szkolnym. Otóż nasze dzieci funkcjonowały w szkołach i tak jak podałem przykład, one były dosyć silne i można byłoby powiedzieć zawsze nie, i nigdy się nie wstydziły swojej wiary, prawda, i zawsze były tymi świadkami wiary. Ale również dlatego, że mieliśmy ogromne wsparcie zarówno od strony wspólnotowej, gdzie dzieci były kształtowane w duchu chrześcijańskim i miały towarzystwo rodzin chrześcijańskich i rodzin katolickich, co jest niesłychanym bogactwem. Jeszcze raz powtarzam, wspólnota rodzin katolickich to jest coś, co jest niezbędne do wychowania. I myśmy starali się naszym dzieciom taką wspólnotę stworzyć, zarówno na poziomie towarzyskim, jak i na poziomie wychowawczym, jak i na poziomie wsparcia właśnie tu, gdzie się pojawił instytut, jak i na poziomie środowiskowym. To znaczy myśmy skontrolowali, można by powiedzieć, w jaki sposób to, w jakich środowiskach nasze dzieci się obracały, chociaż oczywiście przynosiły różnego rodzaju kwiatki, a to z podwórka, a to ze szkoły, prawda? Ale to jest jeden aspekt. Natomiast wydaje mi się, że zagrożenie, które idzie w tej chwili przez szkołę, jest znacznie groźniejsze niż było. Mój adres mailowy to jest a.mazan@ukswu.edu.pl. Jeszcze raz. a.mazan@ukswu.edu.pl. I bardzo proszę o kontakt, jeżeli chodzi o tą edukację domową, dlatego że jesteśmy zaangażowani ze wspólnotą rodzin w pewien projekt budowania czy kształtowania właśnie podręczników do edukacji domowej katolickich.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Witam. Ja mam taką sprawę, mianowicie tutaj słyszę akurat przypadkowo.
Kogo witamy?
Leszek z Poznania.
Witamy.
Mam Prosimy. Takie zdanie, jestem starszym człowiekiem, mam trójkę dzieci dorosłych już i chciałbym kilka słów, co prawda nie za długo, bo nie mam czasu, ale powiedzieć. Mianowicie jest problem z młodzieżą, która w tej chwili ucieka gdyby od kościoła. Ja obserwując swoje własne życie, swoich dorosłych dzieciaków i ich towarzystwo, zauważyłem jedną sprawę, że kościół nie potrafi z tymi ludźmi rozmawiać, czy przetłumaczyć te prawdy, które wiadomo, my starsi przyjęliśmy, ale młodzież dzisiaj mają tyle informacji dostępnych, faktycznie jest, jakby mówiąc kolokwialnie, wygłupiona. A można przecież w sposób łatwy. Mamy problemy z cyganami, mamy problemy z ludźmi, których pogardzamy czasami, przełożyć to na język właśnie Starego Testamentu. I wytłumaczyć tym młodym ludziom, jaki jest sens życia, jakie jest faktycznie te główne wartości, bo oni są zagubieni, naprawdę zagubieni. I przy tych trudnościach życia jeszcze, przy tych kredytach, walki o mieszkanie, o jakieś pokazanie się swoim poziomem życia, faktycznie oni nie potrafią żyć. Idąc do kościoła, z tego co słyszę z dyskusji, podsłuchując czasami dyskusję młodych ludzi, oni naprawdę szukają pewnej wartości i tego nie mogę znaleźć. Ksiądz mówi pewnymi archaicznymi czasami już obrazami, gdzie dla nich na przykład pasterz, owieczka, no jest to jakaś, no z przeproszeniem, bzdura. On szuka dzisiaj wartości, które jego dotyczą, żeby potrafił znaleźć się w swojej sytuacji, ze swoimi problemami, żeby mógł rozwiązać to. Pan Bóg, no jest dla nich jakąś wartością, to każdy w jakiś sposób to odkrywa, czuje, ale wstydzi się tego. Faktycznie oni się wstydzą rozmawiać, rozmawiają o biznesach, o jazdach na rowerach, o jakimś fitnessie, ale rzeczywiste problemy oni gdzieś tam zanikają. Nie potrafią się wypowiedzieć ze swoimi problemami ze względu na jakieś tam większe zmagania środowiska. I Kościół, tak jak ja uważam, ja też chodząc do kościoła, czasami słucham księdza i tak się zastanawiam, czy ta biedna babcia rozumie, co to jest Mezopotamia, ona nie wie nawet czasami gdzie jest Afryka. Ksiądz jej mówi słowami Ewangelii, ale nie dociera do dzisiejszych, jak gdyby, realiów. To samo dotyczy się młodzieży. Oni już to gdzieś mają inne wyzwania, mają inne możliwości i nie potrafią się po prostu w tym wszystkim znaleźć. Jest to dla nich archaiczne. I to jak jest człowiek już ponad 50-letni i mający 30-letnich dzieciaków. No tak, takie jest moje zdanie i to chciałbym przekazać.
Taka uwaga. Dziękujemy za to spostrzeżenie, panie Leszku.
Z naszych doświadczeń, z naszych obserwacji, zwłaszcza rekolekcyjnych, to są doświadczenia, które współtworzą same rodziny, jest ich blisko 30 na jednym turnusie przez około 2 tygodni. Towarzyszy tym rodzinom też grupa młodzieży, o której tutaj już była mowa pod hasłem wolontariusze. I do takiej grupy wolontariuszy dołącza różna młodzież. Nie zawsze ona jest taka do końca wierząca, czy nawet taka dobrze uformowana, też ma swoje pytania, czy też ma swoje dotychczasowe zawody, że jeszcze czegoś nie usłyszeli, czegoś nie zrozumieli, nie przeżyli. Ale z naszych obserwacji wynika, że wspólne przebywanie w takiej wspólnocie, przy wypoczynku, przy modlitwie, przy codziennej mszy świętej, przy pracy, przy wspólnym muzykowaniu i wspólnym dyskutowaniu daje niezwykłe efekty. Ci młodzi ludzie się po prostu otwierają. Jeśli nawet razem z nimi poszukać odpowiedzi na pytania, które ich nurtują, niech oni wyartykułują te swoje potrzeby, to to wtedy będzie wiadomo, po jaką odpowiedź idziemy i z jakiego powodu. To może być niezwykła przygoda. Może ksiądz Robert by coś na ten temat powiedział, bo jest blisko tej młodzieży.
To znaczy, pierwszą rzeczą, która jest, to jest kwestia domu, bo o tym nie wolno nam zapomnieć. Zwróćmy uwagę na jedną sprawę. Jeżeli chodzi o małżonków, od tego rozpocznę, tak w sposób tylko subtelny. Czy my w małżeństwie potrafimy ze sobą rozmawiać? Bo to jest podstawowa rzecz, czyli dialog. I teraz to przełóżmy na sprawę dzieci. Ja tutaj nie mówię do pana Leszka w tym momencie, że pod jego adresem, że nie potrafi rozmawiać ze swoimi dziećmi pod żadnym pozorem. Ale chodzi o to, że to się zaczyna tutaj, bo kwestia jest rozmów. Rozmów między rodzicami a dziećmi na tematy wiary. Jeżeli to jest temat tabu, jeżeli ogranicza się to w domu tylko do tego, że ktoś pójdzie do kościoła, czyli nie ma wyjaśnień na ten temat, nawet krytycznego podejścia do kazania niedzielnego przy zwykłym, prostym niedzielnym obiedzie, no to tutaj jest pewien problem. Problem polega na tym, że rzeczywiście młodzież nie ma z kim rozmawiać, bo ze swoimi nie porozmawia, bo zna swoich kolegów czy koleżanki ze szkoły czy z podwórka i nie ma tej rozmowy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że zauważyłem to nie tylko przez pracę duszpasterską, ale także na parafii, ale także tutaj właśnie podczas różnego rodzaju spotkań z młodzieżą, że oni są głodni rozmów. Oni są głodni miłości. Oni po prostu potrzebują być kochani. Potrzebują być zauważeni. Potrzebują tego, że ktoś z nimi porozmawia. No, na jednej parafii, jeszcze wtedy byłem diakonem, zebrało się w dniu, kiedy opuszczałem już tą parafię, bo skończyła się praktyka, wyprowadzałem się już, ministranci w wieku gimnazjalnym poprosili mnie, proszę księdza, czy moglibyśmy pójść zobaczyć, jak ksiądz mieszka. Dobrze, no to zaprowadziłem ich do siebie do domu. Oni na początku się pokrzątali, popatrzyli, jak mieszkam, po czym wzięli sobie krzesełka, usiedli w kółku, mnie do tego kółka zaprosili i zaczęła się rozmowa. Na początku śmiechy, chichy, a nagle doszło do tematów, no właśnie, tematów tabu, tak? Dotyczących seksualności człowieka, ich intymności. I nagle, kiedy trzeba było zakończyć już to, schodzimy już na dół, wysyłam ich do domu, a oni mówią, proszę księdza, dziękujemy księdzu za to, że w ogóle ksiądz z nami na ten temat porozmawiał, bo nikt z nami jeszcze na ten temat nie rozmawiał. A zatem oni są głodni rozmów, tylko musimy też wiedzieć, że warunki parafialne nie są w stanie do końca zapewnić tego wszystkiego, co gdzieś, powiedzmy, młodzież potrzebuje. Stąd też rodzina jest także do tego dana. Tam się rozpoczyna dialog. Wtedy na przykład może rodzina nawet wysłać, słuchaj, nie rozumiesz czegoś, podejdź do księdza, zapytaj. Ksiądz nie gryzie. Ksiądz jest do tego też, żeby porozmawiać, żeby wyjaśnić.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalą Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Nowego Jorku. Pierwszy raz do was spróbowałem się...
No, witamy pana. A imię pana jakie jest?
Mirek.
Dziękuję.
Słuchamy. Pochodzę
z parafii Sokołowskiej, diecezja łomżyńska. I mam takie jedno pytanie. Żyję tutaj w Stanach Zjednoczonych już 20 kilka lat. Mam rodzinę i mamy trójkę dzieci. I moja mama, przyjeżdżając do naszego domu, przywiozła nam krzyż, a mama mojej mamy przywiozła podkowę na szczęście, co mnie okropnie razi w oczy. I mam pytanie, bo ja tłumaczę, że to jest tylko za bombon, a moja teściowa tłumaczy, że to jest na good luck. Co w tym pan tak? Mam zrobić? Dalej się modlić, żeby ta podkowa zniknęła ze ściany, a jako jestem gospodarz domu, a nie chcę przykrości robić, bo ja jej na ścianę nie wieszałem. Ale to jest prezent od mojej teściowej na ścianie. Podkowa na szczęście.
Tak, no to jest rodzaj też jakiegoś zabobonu.
No to jest materia pierwszego przykazania. Może ktoś, nie zdając sobie sprawy, przedkłada jakieś swoje rozwiązania, swój sposób myślenia ponad Słowo Boże, ponad Bożą prawdę o rzeczywistości. Mówimy w naszej audycji o relacjach społecznych opartych na wierze. wiara jest, jest to między innymi, można tak ją opisać, jest relacją między osobami opartą o prawdę. O prawdę. Może trzeba wyjaśnić, o co Panu Bogu chodzi w pierwszym przykazaniu. Coraz więcej chyba na ten temat można znaleźć jakichś pomocy. Nie wiem, czy do Stanów Zjednoczonych docierają, jakie czasopisma religijne i inne, może takie nawet wyspecjalizowane, jak na przykład Egzorcysta, czy one docierają do Stanów Zjednoczonych. Tam bardzo szczegółowo omawia się pewne tematy związane właśnie z materią pierwszego przykazania i poddaje się krytycznej obróbce takie zachowania zabobonne, prawda, przekonania zabobonne z konkretnymi świadectwami, do czego to może niekiedy doprowadzić. Więc jeśli by tutaj się służyło taką prawdą i znalazłoby się dostęp do tych materiałów, a może nie jest to takie trudne, to będzie łatwiej komuś wytłumaczyć, że podkowa to jest na kopyto końskie. Tak bym to mógł powiedzieć.
A miesięcznik, ten egzorcysta nie jest dla egzorcystów, tylko dla zwykłych
ludzi. Nie, on się nazywa egzorcysta,
jest
ale
dobry.
Trzeba zachęcić, dlatego żeby zapoznawać się bliżej z tymi zagadnieniami, bo to chyba nie jest dobrze, jeśli czasopism typu Wróżka jest zatrzęsienie od szeregu lat, a coś na odczarowanie tej nieprawdy to dopiero od niedawna. Więc tym bardziej chyba trzeba byłoby polecić sięganie do takich propozycji zawartych w takim czasopiśmie, czy w konkretnych materiałach filmowych, takich jakie na YouTubie można spokojnie znaleźć. Mnóstwo ciekawych konferencji, także głoszonych przez kapłanów egzorcystów.
Króciutko.
Ale jest telefon? To nie, to proszę.
No, proszę, proszę, pan.
Ja chciałem jeszcze nawiązać do poprzedniego, prawda, do pana z Poznania, który mówił, prawda, tutaj nie ma podziału na kościół hierarchiczny i kościół, który się dzieje w czasie mszy i kościół, który się dzieje tylko w murach świątyni, tylko kościół polega na tym, że to jest życie codzienne wszystkich, którzy w tym kościele są. I oddziaływanie na młodzież to jest oddziaływanie, tak jak ja tutaj wskazywałem, ciągłe. To jest oddziaływanie rodzinne, to jest oddziaływanie wspólnotowe, to jest oddziaływanie środowiskowe, to jest oddziaływanie rówieśnicze i to jest oddziaływanie również szkolne. Wychowanie jest dziełem społecznym, a nie dziełem indywidualnym. Kościół to my. Kościół, trzeba wziąć odpowiedzialność za to, prawda, że Kościół to my, prawda?
Tak, to mamy
telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Hanna ze Śląska. Proszę. Jestem bardzo zestresowana, bo pierwszy raz się udało skontaktować. Jesteśmy z mężem 5 lat po ślubie. Mamy 2 wspaniałych synów. 4-latka oraz 7 miesięcy. Halo?
Tak, słuchamy.
I właściwie uważamy, że jesteśmy udanym małżeństwem. Jesteśmy szczęśliwi ze sobą. Uczymy się rozmawiać. Nie wychodzi to zawsze zbyt łatwo, ale staramy się. I taki mamy problem i właściwie pytanie, bo głównie rozbijamy się o podział obowiązków, to znaczy chodzi o to, że mąż został wychowany w takiej tradycji, w takim zwyczaju, gdzie jego ojciec w ogóle nie pomagał w domu i mama właściwie, jego mama wykonywała wszystkie domowe obowiązki i prace. I tutaj mój mąż nawet miałby dobre chęci, aby pomóc, ale gdy proszę go o to, ma prawie zawsze zdenerwowaną minę i gdy rozmawiamy o tym później, wyznaje mi, że po prostu czuje się upokorzony poprzez sprzątanie czy jakąś pomoc w domu, z tego względu, że widzą to synowie nasi i gdzieś to tam tkwi w jego podświadomości. I ja znowu chciałabym, aby pomógł mi coś, żeby było mi lżej. Dodam, że nie pracuję, jestem w domu.
Zawodowo.
Nie,
ale w domu pani pracuje.
Tak. Właściwie zawsze, gdy ktoś pyta, czy pracuję, to mówię, że tak, pracuję w domu jako żona i jako matka.
I bardzo dobrze.
I tak myślałam, tak właściwie zastanawiam się nad tym, abyśmy udali się gdzieś do jakiegoś terapeuty katolickiego, aby nam pomógł rozwiązać ten problem. Mm-hmm. Mój telefon jest taki spontaniczny i tak na szybko chciałabym zaczerpnąć porady. Mm-hmm.
Dziękujemy pani Hanno za postawienie tego zagadnienia. No bardzo różne, dziwaczne niekiedy ludzie wynoszą zwyczaje ze swoich domów. No wspólnota jest na to najlepszym lekarstwem, bo po prostu we wspólnocie równi służą równym, czyli każdy dzieli się tym, jak to jest, no i można zobaczyć, czy się mieści w jakichś normach, czy troszeczkę człowiek odstaje. No, na czym ma polegać miłość? Pan doktor Andrzej Mazan.
Ja tutaj muszę się odnieść najpierw do tego sformułowania, które często jest poruszane przez panie, które są w domu, przez matki czy przez żony, że one nie pracują. Otóż to jest nieprawda. Jest opublikowane wyliczenie takiego laureata Nagrody Nobla, Harry Baker. Amerykanina z lat 80., który obliczył, że matka, która poświęca się wychowaniu dzieci i pracuje w domu, wytwarza, dzięki jej pracy jest wytwarzane 30% dochodu narodowego. Pytanie oczywiście jest, kto to zawłaszcza te pieniądze, prawda, i kto je przejmuje. Ale to jest ogromna praca i ogromny wkład w społeczeństwo. A ten drugi wątek, podział prac domowych. Otóż myślę, że trzeba, i to też jest pewne dojrzewanie w małżeństwie, dochodzimy do tego, że małżeństwo jest naszą przestrzenią i że ponosimy za to równą odpowiedzialność. To znaczy mąż i żona powinni sobie to uświadomić, że wkład w to, w co oni tworzą, tę jedność, tą namiastkę społeczeństwa, tę najpiękniejszą, można by powiedzieć, rzeczywistość, miejsce na ziemi, wymaga trudu. I tu nie ma prac, które są wstydliwe. I nasze doświadczenie jest właściwie takie, że oczywiście wchodzimy w tą rzeczywistość domową z różnymi ułomnościami. Ale rzecz nie polega na tym, prawda, żeby te ułomności wydobywać, tylko żeby te ułomności były przez drugą osobę zakopywane, czy można by powiedzieć wspomagane. I wracam jeszcze do tego, nie ma w domu prac wstydliwych i nie ma takich prac, które się dzielą na męskie i na żeńskie. Prace, które trzeba wykonać, wykonuje ta osoba, oczywiście, która to potrafi, która to może zrobić, ale raczej można oczywiście zrobić jakąś listę obowiązków, tylko nie na tym polega miłość, żeby zrobić listę obowiązków, tylko miłość pomaga na tym, żeby wspomagać i żeby uzupełniać się w tej pracy i żeby nie wyliczać to, co ja zrobiłem, a czego ty nie zrobiłaś. Bo to oczywiście jest jakiś ogromny problem, ale to jest problem do tego, że będzie zawsze jakaś niesprawiedliwość. Nie będzie sprawiedliwości, bo miłość domowa polega na ofierze i muszą te dwie osoby, mąż i żona, zdobyć się na tę ofiarę. I pięknie by było, gdyby mąż pani pomógł w jakikolwiek sposób, w jakiejś pracy i nie wtedy, gdy go prosimy, tylko wtedy, gdy jest jakaś praca do wykonania i żeby on się na to zdobył. I oczywiście w drugą stronę, prawda, żeby te dary, te gesty miłości bezinteresownej się pojawiły. Dziękuję.
Tak, to jest miłość. Ksiądz, jeszcze troszeczkę, Robert, króciutko.
Tak, już króciutko, szybciutko tylko dodam, że z tego, co zrozumiałem, może to opacznie zrozumiałem, myślę, że nie, jest pewien problem. Problem jest z pewnego rodzaju jakby takim, nie wiem, z domu wyniesionym zranieniem, tak przynajmniej mi się wydaje, bo przecież jeżeli na taką rzecz prostą, jak kwestia posprzątania domu jest reakcja w postaci upokorzenia, no to znaczy, że coś tutaj jest, jakiś problem. Ja bym proponował może nie od razu w kwestii terapii wchodzić, tylko bym tutaj poszedł raczej z pani strony. Ogromna delikatność w rozmowach z mężem. I nie tylko na temat pracy, ale spróbować wejść w dialog w to, skąd wzięło się to stwierdzenie upokorzenie. Czyli dlaczego jest to dla ciebie takie bolesne? O co chodzi? Nie mówię, że od razu to wyciągać, ale pomału męża do tego przygotowywać, bo wtedy na przykład pojawia się to, że pani pomaga temu mężowi dojrzeć, czyli sprawia pani, że ten człowiek staje się naprawdę mężczyzną i on odkrywa służbę, nawet najprostszą, nawet najbardziej, przepraszam, posprzątanie toalety, odkrywa jako wyraz miłości do rodziny, więcej, no pewnie, jako dowód dla swoich własnych synów, że jestem normalny, że jestem wasz wzorem dla was jako mężczyzna, bo nie wadzi mi żadna praca, tak? Potrafię we wszystkim się odnaleźć i stąd też jest to ogromne zaufanie, bo dziecko nie chce widzieć taty czy mamy w sytuacjach sztucznych. Ono wyciąga to, co jest naturalne, to, co normalne. I myślę, że tutaj delikatność, wrażliwość w relacji, to znaczy w rozmowach pani na temat skąd wzięło się to upokorzenie, czyli powrót do korzeni i ta atmosfera, którą pani stworzy, atmosfera miłości, bezpieczeństwa dla niego, może być dla niego momentem uwalniającym, uzdrawiającym właśnie jego samego.
Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałabym powiedzieć takie świadectwo.
Kogo witamy?
Tak, mam na imię Barbara, dzwonię z Łodzi.
Prosimy.
Jestem matką dwóch synów, już babcią pięcioro wnucząt, mam 65 lat i chciałabym powiedzieć, jaką krzywdę wielką robią rodzice swoim dzieciom. Brakiem mi wiary, to mnie wiedzą. Byłam bardzo daleko od Pana Boga. 9 lat temu zostałam dotknięta przez Pana Boga, zostałam nawrócona. Moje małżeństwo się rozpadło. Żyjemy teraz z mężem w separacji polubownej, ale mieszkałem pod jednym dachem. Wspólne są tam różne świadczenia, są nieporozumienia, kłótnie i tak dalej. To jeden z synów z nami mieszka. To wszystko nasze dzieci widziały, nasze małżeństwo. Nie chodziliśmy do kościoła, byliśmy bardzo daleko od Pana Boga i przez to były nieporozumienia. Ja byłam bardzo maltretowana fizycznie, psychicznie przez męża. I z tego powodu, jaki błąd rodzice robią wielki, więc dzieci moje to samo powielają. Też tak samo wychowują swoje dzieci. Chociaż ja z jednym z synów mieszkam, staram się z wnukami chodzić do kościoła, ale mimo tego dzieci się, moje wnuki buntują, ponieważ mamusia mówi, że też z nimi nie będzie chodziła do kościoła, wystarczy jak wychodzicie i za mnie się modlicie. Więc mówią, babciu, po co, dlaczego my mamy chodzić, jeśli nasi rodzice nie chodzą? Bardzo się modlę do Pana Boga i proszę ten cud nawrócenia. Wierzę w to, że może przyjdzie do... Nie to, że może, ale wierzę, ufam, że przyjdzie do mojej rodziny, tak jak przyszedł do mnie. Otworzyłam się na Pana Boga. Wierzę, że może kiedyś stanie się ten cud i Pan Bóg zmieni, ale ja wbiję się w serce swoje, w swoje piersi, że to jest moja wina, tylko moja wina, że dzieci są daleko od Kościoła, od Pana Boga. Właśnie.
Tak, dziękuję Pani Barbaro za to świadectwo, bo już musimy kończyć naszą audycję. No tak. Wiele błędów jako rodzice popełniamy i niektórych już nie da się odkręcić nam, ale Pan Bóg wszystko może. Zachęcam www.różaniecrodziców, pisane razem bez polskich znaków, pl, gdzie są róże różańcowe, które właśnie modlą się rodzice za dzieci swoje, żeby Pan Bóg te wszystkie błędy, które były przez nas popełnione mniej lub bardziej świadomie, wyrównał, naprawił. Ale nasi goście.
Tylko Pan Bóg może z tego, co przegrane, wyprowadzić dobro.
taką nadzieję mieć trzeba, bo nadzieję dał nam Pan Bóg od czasu Chrztu Świętego. Nadzieja to postawa nie tylko wobec nieobecnego dobra, które wydaje się osiągalne, a w przypadku rozpaczy utracone bezpowrotnie. Nadzieja chrześcijańska mówi nam, że już jesteśmy zbawieni, że to zbawienie w sobie nosimy. I jeśli ta moc zbawcza w nas obecna przez łaskę gospodarzy nawet naszymi klęskami, to z tego jest możliwość wykiełkowania jakiegoś dobra. Z tym chciałbym się zwrócić, zwłaszcza do pani, która się właśnie swoim świadectwem podzieliła tak pokornie. Jakoś chciałbym sekundować, tutaj towarzyszyć w tym, aby wchodzić we wspomnienia trudne, którymi się pani podzieliła, mocno zakorzenioną w miłosierdziu Bożym. Pana Boga, który ocala, który nie zatraca, który ożywia. Dziękuję bardzo.
Ksiądz Robert.
Tutaj chciałbym właśnie tak samo jak ksiądz Wiesław jeszcze bardziej podkreślić pewien aspekt. Mianowicie mam taką prośbę do pani. Proszę się już nie obwiniać, bo to zostawiamy miłosierdziu Bożemu. Zostawiamy Panu Bogu. Bo proszę popatrzeć, jaka klęska, co się zaczyna dziać, że pani teraz do końca życia będzie sobie wypominać błędy, które zrobiliśmy, ale jesteśmy tylko ludźmi. Zdarzyło się, stało się. To nie znaczy, że błędy nie są grzechem. Oczywiście, ale teraz to oddajemy miłosierdziu Bożemu. Zawierzyć to w sakramencie pokuty i proszę popatrzeć, jeżeli Bóg nam wybacza grzechy, to my nie możemy siebie katować do końca życia ze stwierdzeniem, jakie błędy zrobiłam. Teraz chcę współpracować wraz z miłosierdziem Bożym i łaską Bożą nad tym, żeby pomóc moim dzieciom. To znaczy, Boże, stało się. Wydarzyła się taka czy inna sytuacja. Odkryłam Ciebie na nowo. Odkryłam Ciebie jako Boga. W związku z tym teraz proszę Cię, żebyś mi pomógł. Pomógł moim dzieciom. Jeżeli ja mogę, to przeze mnie. Natomiast proszę Cię o pomoc, o to, żebyś Ty teraz wszedł i to wszystko teraz załagodził. I może się okazać, to jest właśnie to, co Ewangelia bardzo mocno nam mówi, że właśnie w tych trudnych doświadczeniach może się okazać, że zanim jeszcze zdążyliśmy prosić teraz Pana Boga, to Pan Bóg już dawno zaczął to uzdrawiać, już dawno przygotował grunt nawet tym cierpieniem, nawet tym odejściem danego człowieka na moment od Pana Boga do tego, żeby go jeszcze bardziej do siebie zbliżyć. Więc Bogu nic się spod kontroli nie wymknęło. Żaden z naszych gestów, żaden z naszych czynów. Jest tutaj ogromna miłość Boża i uprzedzająca. On wie, że popełnimy błędy, ale on wie, że bez Niego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Stąd też On sam chce przyjść nam z pomocą. Więc zawierzyć to Panu Bogu. Jeżeli nie zostało to wyspowiadane, oddać to Panu Jezusowi w konfesjonale. Ale poza tym oddać, zawierzyć Mu tę całą sytuację i poprosić: Boże, teraz Ty daj tutaj łaskę, uzdrawiaj tę sytuację.
Tak, doktor Andrzej Mazan.
Ja jeszcze tylko na koniec jedno zdanie w sprawie tej wspólnoty rodzin. Staramy się również stworzyć na temat edukacji domowej stronę www.fundacjamaksymilianum.pl. To jest strona w trakcie tworzenia, tam gdzie staramy się również wesprzeć tą edukację domową od strony katolickiej. Dziękuję bardzo. To takie dopowiedzenie jeszcze do tego, cośmy tutaj mówili.
Ksiądz Robert?
Jeszcze tylko na koniec już takie podsumowanie. Chciałbym powiedzieć jako pewnego rodzaju przykład. Bardzo krótko. Ja osobiście jestem wdzięczny właśnie moim rodzicom, mamie i tacie. Oni żyją. Teraz będą obchodzić w tym roku 51-lecie swojego małżeństwa. Za to, kim są, za to, że oni po prostu razem są jako małżeństwo i stąd też są dla mnie i dla mojego rodzeństwa także przykładem, za to, że z nimi mogliśmy porozmawiać na temat Pana Boga. Bo ilekroć pamiętam, mama nawet sprzątając w domu, kiedy wykonywaliśmy obowiązki, gdzieś tam dawała mi, pośpiewamy sobie na przykład i śpiewaliśmy jakąś pieśń maryjną i tak dalej, i tak dalej. Wiedziałem, że na tematy takie związane z Panem Bogiem mogę porozmawiać. To jest też odpowiedź w pewien sposób pana Leszka z Poznania, kiedy nie było dla mnie problemu w tym sensie, że nie mogłem znaleźć wśród swoich rówieśników tematu Boga.
ale wiedziałem, że w domu mogę na ten temat porozmawiać. I na przykład decyzja pójścia do seminarium ze strony moich rodziców była przyjęta w sposób naturalny, normalny, bo ten temat był obecny. I stąd też popatrzmy na sytuację. Jestem wdzięczny za to, że moi rodzice rzeczywiście wychowali mnie i moje rodzeństwo rzeczywiście w wierze. I to jest jakby takie, można powiedzieć, kwintesencja tego dzisiejszego tematu, że ta wiara rzeczywiście wychowuje dzieci, młodzież do życia w społeczeństwie takie na gotowe.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym gościom, księdzu doktorowi Wiesławowi Jankowskiemu. Serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję radiosłuchaczom. Dziękuję państwu.
Księdzu Robertowi Szczuraszkowi dziękujemy.
Bardzo dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Życzę dobrej nocy.
Doktorowi Andrzejowi Mazanowi.
Dziękuję, że tu mogłem być. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za wszystkie głosy. Z Bogiem.
Dziękujemy panu Jankowi za realizację programu. Do kolejnego wtorku żegnam się z państwem.
Elżbieta.
I Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.